chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Zbigniew Czerwiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Mariupolu olbrzymia tragedia. Pojawia się także taka historia. Mistrz Ukrainy w piłce wodnej, bohaterski obrońca Mariupola zginął, a jego 16-letnia córka zostaje wywieziona w głąb Rosji. Mieszkańcom Mariupola odbierane są paszporty i ta 16-latka ma prawdopodobnie otrzymać rosyjskie obywatelstwo. Wielu rzeczy po Rosji można było się spodziewać, ale niewielu spodziewało się, że wrócą wywózki. Wywożenie mieszkańców Mariupola, miasta niewiele mniejszego od Poznania, blisko 500 000 mieszkańców, wywożenie ich do Rosji. Są w Polsce takie rodziny, którym wiele to mówi, które to właśnie niegdyś przeżyły. Do takich rodzin szczególnych bardzo należy rodzina Zbigniewa Czerwińskiego, historyka, szefa Rady Fundacji Świętego Benedykta, a także radnego PiS-u w Poznaniu. Co pan pomyślał, kiedy pan usłyszał o wywózkach z Mariupola?
Okazuje się, że stare sowieckie zwyczaje są ciągle aktualne, ponieważ w 1940 roku w lutym wywieziono z okolic Brześcia mojego pradziadka Franciszka z jego żoną i piątką dzieci. Zostali osiedleni na zesłaniu nad Obem w takiej niewielkiej miejscowości, gdzie właściwie wszystko musieli zostali wysadzeni zimą, zakwaterowani w baraku, wszystko właściwie musieli robić sami. No i w 1941 roku rozpoczął się proces tak zwanej paszportyzacji, czyli była prosta alternatywa. Albo zostaną zwiększone przedziały żywności, które były straszliwie głodowe i one uległy zwiększeniu dwukrotnie, tylko pod jednym warunkiem, że dobrowolnie stanie się grażdaninem Sowieckiego Sojuza. Pradziadek odmówił, nie zgodził się na to. Wielu Polaków wywiezionych przyjęło to sowieckie obywatelstwo. No i później w 1945 roku, kiedy pojawiła się możliwość powrotu na tereny PRL, do Polski, no to pradziadkowi to umożliwiono, natomiast ci, którzy przyjęli paszport sowiecki, no niestety musieli pozostać. Były takie przypadki, że ludzie dokonywali samobójstwa. Konsekwencje były takie, że on był w stanie wrócić tutaj, natomiast ci ludzie, którzy zgodzili się przyjąć obywatelstwo sowieckie, zostali tam po wiek wieków.
I to dzisiaj grozi Ukraińcom, nie tylko z Mariupola, bo już coraz bardziej otwarcie właściwie o tym Rosja mówi. Zachód nie reaguje na zbombardowanie przedszkola czy szpitala tak, jak mocno powinien zareagować, a o tym właściwie się milczy.
Mamy taką sytuację, która wcześniej była prowadzona na szeroką skalę, na Krymie to oczywiście powszechnie, ale także w tych tak zwanych republikach Donieckiej i Ługańskiej. To były bardzo oryginalne twory, w których masowo wydawano mieszkańcom tych terenów, obywatelom Ukrainy, paszporty rosyjskie. Także to jest pewien mechanizm, natomiast ta sytuacja jest rzeczywiście trudno wyobrażalna, że w ramach tak zwanych korytarzy humanitarnych tych ludzi wywozi się ze strefy walk, ale nie daje im się możliwości wyboru, wywozi się ich w głąb Rosji, a dodatkowo jeszcze będzie się ich przymuszać do przyjmowania rosyjskiego obywatelstwa, żeby jakby później próbować usprawiedliwiać aneksję tych terenów, mówiąc, przecież to wszystko obywatele rosyjscy, którzy na ochotnika zgodzili się przyjąć paszport naszego wspaniałego kraju.
Віра моя була гранітом,
щоб віра моя була гранітом,
щоб знесла за взяття міць,
щоб знесла за взяття міць,
щоб сміло йшов я бій,
щоб сміло йшов я бій,
так як ішли герої за тебе, свята,
так як ішли герої за тебе, свята,
за твою славу,
за твою славу,
за твої святі ідеї,
за твої святі ідеї,
щоб помстити ганьбу неволі,
щоб помстити ганьбу неволі.
Dzieci oddziela się od rodziców. To są wręcz tak wielkie ludzkie dramaty.
Także tu o takich sytuacjach słyszymy. I to była, znów przypominają się analogie, że w momencie, kiedy znowu nie mojego pradziadka, a dziadka aresztowano w 1940 czwartym roku, no to zarządzano postępowanie, czy przypadkiem żona i dzieci nie kwalifikują się, czyli żona do łagru, a dzieci wtedy moja mama i dwóch braci byli zagrożeni, że trafią do sowieckiego domu dziecka. Na szczęście udało im się uciec za Bóg na teren Polski, tak zwanej PKW-owskiej, i uniknęli tego losu.
Dietdom, tak nazywały się te tak. domy dziecka, i Beata Oberteńska ze swoich wspomnieniach w domu niewoli opisuje to jako coś w ogóle najgorszego, to znaczy nic gorszego niż sowiecki dom dziecka nie mogło spotkać dzieci na świecie. Słynna historia Hanki Ordonówny, która wywiozła polskie dzieci do Indii. Historia tych sierot to było coś, co opisane zostało też przez nią w książce. Te sieroty później miały taką swoją nawet organizację, która po latach spotykała się. Skala nieszczęścia dzieci, które dzisiaj powtarza się na Ukrainie, była wtedy olbrzymia.
Także to niestety można przypomnieć przykład takiego dziesiątego obozu, który Niemcy zrobili dla polskich dzieci wewnątrz getta łódzkiego. Także jak się czyta opisy tej historii, to było coś pośredniego między zakładem poprawczym a łagrem dla młodocianych. Te domy dziecka, do których trafiały dzieci polskie w latach 40-41.
W Polsce jest bardzo wiele takich rodzin, które miały takie przeżycia, ale chyba przeżycia pana rodziny, ponieważ dotyczyło to zarówno rodziny od strony mamy, jak i od strony taty, tak? Były szczególne.
Przyjaźń polsko-radziecką moja rodzina miała krwawymi pręgami wypisane, ponieważ no, ja nie znałem żadnego z moich dziadków. Jednego dziadka od strony ojca rozstrzelali w 1943 roku w lutym sowieccy partyzanci, raczej sowieccy bandyci. Były to niedobitki armii sowieckiej, które ukrywały się na terenie rozległych puszcz w okolicach Mołodeczna. Tam w zaścianku Łazawiec mieszkała rodzina mojego ojca. Dziadek był kowalem, przed wojną był sołtysem, czyli naturalnym przywódcą, bo to była wieś w większości zasiedlona przez dawną szlachtę zagrodową Polaków i w części sporej, około 1/3, to Białorusini. Był naturalnym przywódcą tej ludności polskiej. Natomiast te bandy po prostu tworzyły sobie bazę aprowizacyjną, czyli chciały, żeby Polacy żywili ich, zaopatrywali. Dziadek był elementem oporu, w związku z tym rozstrzelano go jakby nieopodal jego miejsca pracy, co było oczywiście no, takim cieniem, który się położył na historii rodziny. W związku z tym nie ma co się dziwić, że tworzące się oddziały Armii Krajowej na tym terenie, czyli Mołodeczno, powiat mołodeczański sąsiadował z województwem nowogródzkim. No, znamy słynną postać Adama Pilcha, Góry Doliny, który no, w roku 1943 jego oddziały na terenie właśnie obszaru Mołodeczeńskiego i Nowogródzkiego stoczyły więcej walk z partyzantką sowiecką niż z Niemcami, ponieważ partyzantka sowiecka prowadziła podobne akcje jak Ukraińcy na Wołyniu, czyli mówiąc krótko, wyrzynała oporną ludność polską, która nie godziła się na podporządkowanie ich rządom.
Jeszcze inne przypadki takie były w pana rodzinie, tak? To rozchodziło się wszędzie, gdzie Sowiet wchodził, tak?
Tak, to sytuacja była taka, że w roku, tak jak powiedziałem, mojego pradziadka i jakby piątkę jego dzieci i drugą żonę, bo moja prababcia zmarła, no to wywieziono w lutym 40 roku. Moja babcia, która już była wtedy dorosłą kobietą i miała swoją własną rodzinę, była przeznaczona do wywózki w czerwcu 1941 roku. Dokładnie 22 czerwca uderzyli Niemcy. Oni mieszkali niedaleko, około 8 km od Bugu, czyli 23 to już na tym terenie byli Niemcy. Jak weszli do budynku tak zwanego Sielsowieta, czyli takiej rady wiejskiej, to tam zobaczyli listę proskrypcyjną kolejnych rodzin polskich, które miały zostać wywiezione na Syberię. Także dziadek był ochotnikiem w wojnie, mój dziadek Aleksander był ochotnikiem wojny polsko-bolszewickiej, później był w żandarmerii w Twierdzy Brzeskiej. Także i po wycofaniu się z Twierdzy Brzeskiej został ogarnięty przez Sowietów. Na szczęście wykazał się czujnością jako młody chłopak, 20-letni, 21-letni, 18-letni. No, poznał, co to jest sowiecka właść. W związku z tym, jako podoficer żandarmerii, no, mógł się spodziewać, że zostanie bardzo surowo potraktowany. W związku z tym żandarmeria wojskowa po prostu nosiła granatowe policyjne czapki, więc wyrzucił swoją czapkę, zdarł pagony, a więc wtedy była tak zwana próba rąk. Dziadek był cieślą i stolarzem, w związku z tym ręce miał jak młotek, w związku z tym został potraktowany jako roboczy naród. W takim obozie przejściowym przebywał do końca października, z którego udało mu się zbiec. Potwornie zawszony, pod koniec października dotarł z powrotem do domu.
Z miast kresowych, solnych osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy karci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami stracząc polski trakt. Z insurekcji kościół szkowskiej z powstań dwóch szkół, barykad, Warszawy i Łodzi. Konradowskim unosił się duch, ino w marszu do Polski przewodzi.
My to znamy z historii powstania wielkopolskiego, to znaczy, że winy sprzed dwudziestolecia, sprzed 20 lat
Będą surowo karane,
czyli wchodzili Niemcy i mieli listę tych, którzy 20 lat wcześniej około walczyli w powstaniu wielkopolskim i tych ludzi odnajdowali, ci trafiali do Fortu Siódmego, ci trafiali do innych miejsc kaźni. Tak?
No i tak idealnie było, czyli po wkroczeniu Sowietów ponownie w roku 1944 jakby dokończano tą operację. Dziadka aresztowano w grudniu 1944 roku, dokładnie 13 grudnia. Także więc mojej mamie się taka pętla zrobiła, ponieważ 13 grudnia władza ludowa się upomniała o mnie w 1981 roku. W każdym razie aresztowano go w 1944 roku w grudniu. No i już został wywieziony do łagru w okolicach Uchty. To jest pogranicze Uralu, jakby Europy i Azji. Tak zwany łagier uchtyjski i w tym łagrze przeżył, jak się po 10 latach babcia dowiedziała, do 10 czerwca. Dziadek miał problemy żołądkowe ze zdrowiem, w związku z tym wyniszczająca praca i jakby głodowe racje żywności spowodowały, że tylko pół roku przeżył. Więcej szczęścia miał jego brat, który trafił po kilku miesiącach do szpitala. No i tam okazało się, że był tak zwaną złotą rączką, więc lekarka Rosjanka wyprosiła, żeby zostawić go jako takiego pracownika od wszystkiego, który był i sanitariuszem, i naprawiał wszystkie rzeczy w tym łagiernym szpitalu. Dzięki temu no, przeżył te 10 lat, ponieważ w odróżnieniu od swoich kolegów i przyjaciół nie musiał pracować zimą na mrozie i miał znacznie większe możliwości wyżywienia się. Więc on przeżył i dopiero po 10 latach, jak powrócił, moja babcia uzyskała pewność, że jest wdową, natomiast tak wszelkie...
Przez 10 listy... lat tego nie wiedziała, takiej informacji tak, żadnej nie udzielano.
Żadnych nie można było uzyskać, ponieważ to wiadomo, no jakby został wywieziony i koniec, jakby grochem o ścianę.
We wspomnieniach Tadeusza Witlina, a łagrowych jest to, o czym pan przed chwilą powiedział. On opisuje, jak podał się za lekarza i przez jakiś czas funkcjonował w tej roli. Wpadł w momencie, kiedy okazało się, że nie wie, co to jest szara maść. A ta szara maść to była tam w Sowietach rozpowszechniona jako środek na wszelkie choroby. Mhm. I kiedy okazało się, że wrać, czyli lekarz nie wie, co to jest szara maść, to wtedy
znaczy,
wpadł.
Że lekarz,
I to było tak, że się mogło zostać, nie wiem, kucharzem czy pomocnikiem lekarza decydowało o być albo nie być.
O przeżyciu.
O przeżyciu, tak.
I tak się stało w przypadku brata mojego dziadka. Także. Natomiast generalnie no, historia jakby miała wiele wątków, bo to nie jedyny z mojej rodziny, któremu zafundowano bezpłatne zwiedzanie wielkiej rodziny światowego proletariatu. Dwóch braci starszych mojego ojca, bo ojciec w 1944 roku, kiedy Sowieci ponownie wkroczyli na teren województwa wileńskiego, miał 13 lat. Natomiast jego bracia już byli dorośli. Stanisław, który walczył w kampanii wrześniowej w 19. Dywizji Piechoty, czyli w okolicach najpierw Piotrkowa, a później na Lubelszczyźnie i szlak bojowy zakończył gdzieś tam w okolicach na Podlasiu. No, został w 1944 roku zatrzymany i skierowany do pracy na Uralu w kopalni, taki obóz pracy, taki no, powiedzmy półwolnościowy, nie byli za drutami, natomiast no, specyfika pracy w kopalni na Uralu wtedy polegała na tym, że fedrowano węgiel bez obudowy. To znaczy, że nie było dnia, kiedy ktoś nie zginął na skutek zawału, ponieważ chodziło o to, żeby jak najwięcej tego węgla wydobyć, więc takimi rzeczami się nie przejmowano, żeby podstemplować te ściany. No i on miał szczęście, jako że mieszkał na pograniczu. Wieś była polsko-białoruska, więc mówił po białorusku jak Białorusin i w 1945 roku, po tym jak zaczęto demobilizować żołnierzy sowieckich, któregoś dnia po prostu nie wrócił do miejsca zakwaterowania z pracy i z tymi tysiącami ludzi dwudziestoparoletnich, którzy przemieszczali się w tam i z powrotem, udało mu się dojechać na teren Młodeczna, tam w placówce Polskiego Urzędu Repatriacyjnego było kilku żołnierzy Armii Krajowej, między innymi jego kuzyn Bolesław Stocki, który załatwił mu tak zwaną fałszywą tożsamość. Dzięki temu mógł przejechać z transportem repatriantów na teren Polski Pekowenowskiej i przetrwał. A kolejny młodszy jego brat Bronisław był żołnierzem 13 Brygady Armii Krajowej Nietoperza. Wziął udział w Powstaniu Wileńskim. Później zostali ogarnięci w okolicach Puszczy Rudnickiej. Trafili do obozu w Miednikach Królewskich i stamtąd zostali wywiezieni do Kaługi, gdzie próbowano z nich zrobić 361 Pułk Piechoty Sowieckiej Armii. No, odmówili przysięgi, jakby stawili opór. W takiej sytuacji zostali skierowani do wyrębu drzewa. Także no, przeżył, bo dzięki staraniom wtedy był ten okres jeszcze tymczasowego rządu jedności narodowej. W związku z tym upominał się wicepremier Mikołajczyk o tych żołnierzy i zostali pod koniec 1945 roku zwolnieni. Na początku 1946 przejechał w Terespolu na teren Polski Pekowenowskiej. Także przeżył, no ale niestety jakby ten wyrąb w warunkach zimowych spowodował, że nabawił się odmrożeń, które właściwie dokuczały mu do końca życia. A był młodym chłopakiem, bo w 1944 roku miał 24 lata.
Wtedy decydowały się przyszłe losy wielu osób. Mi w tej chwili proces wytoczył pan sędzia Marek Safian, sędzia TSUE, ponieważ napisałem zresztą nie jako pierwszy o losach jego ojca Zbigniewa Safiana, przez którego donos na młodego żołnierza armii Berlinga Jana Nesslera, byłego AK-owca, który miał 19 lat i powiedział Zbigniewowi Safianowi, że to jednak nie jest chyba Wojsko Polskie i że on chce nawiązać kontakt z Armią Krajową. Zbigniew Safian na niego doniósł, on został rozstrzelany. Późniejsza kariera Zbigniewa Safiana, autora scenariusza Stawki większej niż życie, kogoś, kto no, święcił wielkie sukcesy w PRL-u na tych salonach kulturalnych, pokazywała, że od tej postawy w tym czasie często zależały przyszłe losy człowieka w PRL-u.
No, to jest jakby dramatyczna sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, chociaż czasami zdarzały się, jakby mamy w rodzinie przykład pozytywny, taki komunistki i dodatkowo jeszcze żydowskiego pochodzenia, ponieważ moja babcia w trakcie, kiedy ona się ukrywała po 1941 roku, jakby tam kilkukrotnie, może kilkunastokrotnie jakby dawała jej jakąś żywność, bo ona przychodziła, wiadomo, że jako osoba pochodzenia żydowskiego była zagrożona natychmiastową eksterminacją. Natomiast w momencie, kiedy jakby dziadka aresztowano i ważyło się, czy natychmiast już babcię wziąć do łagru, no to ona poszła do lokalnego NKWD-zisty i powiedziała, że ta kobieta dobra przez całą wojnę mnie żywiła. W związku z tym no, mieliśmy przykład też taki pozytywny, także że ktoś jakby mimo, że był z tego obozu, stać go było na to, żeby w sposób zaświadczyć w stosunku do potencjalnego wroga władzy ludowej, że nie był przeciwnikiem, tylko potrafił pomagać. Więc wspominamy tą postać, że dobro, które się daje, często wraca ze zdwojoną siłą.
Wspominał pan o tym, jakie mogły być skutki tego, że się przyjęło sowieckie obywatelstwo. Mi się przypomina sprawa Eugeniusza Bodo, który miał obywatelstwo szwajcarskie i w pewnym momencie do niego tam się przyznał. Efekt był taki, że kiedy w wyniku tej amnestii tak zwanej dla Polaków, układ Majski-Sikorski, kiedy Polacy wracali, no to on nie mógł wracać, bo był Szwajcarem.
Tak, no to jest sytuacja, więc no, to jest pewna ironia losu, że podjęcie pewnego wyboru, który wydawał się na przykład w tym roku 40, czy 41 na początku dla tych ludzi korzystny, no bo nagle z tych super głodowych racji przechodzili na rację, no lekko głodowe, no to potem zapłacili potworną cenę, no bo częściej czasami się udało w ramach tej drugiej fali repatriacyjnej, czyli w latach 56-57 wrócić, a niestety niektórzy zostali tam aż do 89 roku.
Coś ty za jeden, przyjacielu mój, że masz na sobie taki dziwny strój.
Jam z niewoli polski żołnierz, został mi z munduru kołnierz i podszyty wiatrem płaszcz.
To z niewoli polski żołnierz, został mu z munduru kołnierz i podszyty wiatrem płaszcz.
To barbarzyństwo, które dzisiaj widzimy w Mariupolu, też nam się z czymś kojarzy. Hanka Ordonówna wyrąbująca tory kolejowe w Sowietach. Gwiazda, przedwojenna gwiazda, to może dzisiejsze słowo, ale no, pieśniarka Warszawy, miłości wszystko wybaczy. Wspomniana Beata Obertyńska, która mówi, że no, skończyły się moje problemy z tym, że muszę się odchudzać, bo 39 kilo ważyła w łagrach. To są historie, które niektórzy próbowali, jak Tadeusz Witlin, opisywać z humorem, no bo on próbował ten wisielczy humor w tym znaleźć, no ale jest w tym jakiś rys Rosjan szczególny.
No, jest historia, którą jakby wspominał mój ojciec. Dziadek był kowalem, hodowcą bydła rzeźnego, bo tam powiedzmy ziemia w tym powiecie młodocieńskim może nie była najlepsza, ale było dość wilgotne, więc były dobre łąki i hodował bydło rzeźne. W związku z tym rodzina, mimo że liczna, no, żyła dostatnio. To znaczy wszyscy mieli porządne buty i w październiku 1939 roku, jak tam wszedł oddział Armii Sowieckiej, to ukradli im wszystkie buty. Łącznie z dziedzicami. No, tata miał wtedy w 1939 roku 8 lat. Jego buty też ukradli. W związku z tym, a zima 1939 i 1940 roku była jakby na tamtych terenach, tak jak i na terenie Polski, wyjątkowo zimna. W związku z tym ojciec wspomina, że mieli obuwie w ten sposób robione, że owijali nogi szmatami, zakładali takie wyplecione łapcie z łoziny i przed wyjściem na mróz polewali te szmaty wodą. Wtedy to zamarzało i dzięki temu mieli jakąś osłonę chroniącą przed odmrożeniami i tak praktycznie do 1941 roku, kiedy wreszcie udało się jakieś buty stopniowo rodzinie porobić. Natomiast pierwszy kontakt właśnie był taki, że ograbili dokładnie, oczywiście zegarki to tam, to wszyscy wiedzieli, że trzeba schować, ale nie wpadli na to, że trzeba schować również buty 8-letniego chłopca.
Sergiusz Piasecki z zapiskach oficera Armii Czerwonej pisze oczywiście o zegarkach, ale pisze też o rowerach jako tym największym symbolu bogactwa, jaki mógł być. Mamy Rosjanki chodzące w koszulach nocnych jako najwspanialszych sukniach, kreacjach. To, co opisuje Sergiusz Piasecki w genialny taki sposób, bo to jest pokazywanie satyrą. Chyba te zapiski oficera Armii Czerwonej powinny zostać przynajmniej teraz lekturą szkolną, mi się wydaje. To, z czym mieliśmy do czynienia, czyli pokazuje to, kiedy patrzymy dzisiaj na tych żołnierzy na Ukrainie, czym jest ta Rosja, czyli Rosja, która oprócz tego, że chce niewolić inne narody i to jest jej sens życia, niewoli własnych obywateli, sprowadza ich do najgorszego z możliwych poziomów. Jednocześnie Rosjanie są wychowani w tym niewolnictwie w taki sposób, że dla większości z nich niestety jest to coś, co akceptują. Możemy głodować, możemy żyć w biedzie, ale ważne, że car może zabijać i może nam przypędzić nowych niewolników z jakiegoś tam kraju.
Było tak, że przed każdą nocą, mimo że patrolowano, no była obawa, czy następnego dnia się obudzimy, ponieważ kiedy taka grupa trafiała, no to często rabowało wszystko, a jak dodatkowo jeszcze gwałciła kobiety, a jeżeli było im mało, to dla postrachu na przykład potrafili zamordować. Także więc, jak powiedziałem, stąd na przykład na terenie Nowogródczyzny w tym okresie roku 1943 Armia Krajowa skupiała się na akcji samoobrony ludności polskiej.
Co to znaczyło być z takiej rodziny w PRL-u? Mając takie korzenie, o których władza wiedziała. Niekiedy rodzice nie mówili dzieciom o nich.
Ja po pierwsze nie znałem żadnego z moich dziadków. Moja babcia, matka ojca mówiła takim pięknym, wileńskim zaśpiewem. Czasami żartobliwie mówię, że jestem trzecim pokoleniem kobiet w mojej rodzinie. Większość tych historii, które znam, a znam ich dużo, jakby dowiedziałem się z rozmów z jego starszymi braćmi, którzy opowiadali. Dla ojca widocznie ta sytuacja, kiedy właściwie na jego oczach zastrzelili mu ojca, to była czymś takim, że właściwie ciężko było mu o tym mówić. Przekaźnikiem tradycji, informacji były kobiety. Czyli z jednej strony moje babcie, moja mama, która jako mała dziewczynka no, wspomina tę historię, kiedy przychodzą NKWD-ści. Ona w tym 44 roku miała 11 lat, czepia się rozpaczliwie ojca. Oni ją tam siłą odpychają, rzucają na podłogę. Takie traumatyczne historie, które właściwie jej zostały do końca życia, mimo że w tej chwili ma 89 lat. U mnie w rodzinie to nie był temat tabu. Praktycznie od małego ta historia cały czas była powtarzana, także moim dzieciom bez problemu mogłem to przekazać, czyli przenoszę to.
To tak było w ogóle od wieków, bo wspomnienia generała Dowbora Muśnickiego i on mówi, kobiety wszystko to przekazywały w mojej rodzinie. Ja będąc długo w armii rosyjskiej, późniejszy dowódca powstania wielkopolskiego mówi, bym nie zachował tej polskości, gdyby nie kobiety, które ją przekazywały. I kiedy, nie wiem, prymas Wyszyński mówił o tej szczególnej roli polskich kobiet, to było to.
Tak, to było. I tutaj jakby w 100% się z tym zgadzam. Także w związku z tym, jak czasami słyszę feministki, które mówią, że w Polsce patriarchat, ja mówię, panie opowiadają o jakimś zupełnie innym społeczeństwie. Ponieważ w społeczeństwie polskim obowiązkiem mężczyzny w pewnym wieku było pójść do powstania albo na wojnę i albo w niej ginął, albo był wywożony gdzieś tam na Sybir. I w związku z tym te kobiety, nie dość, że jakby musiały się zajmować rodziną, gospodarstwem, to czy pani sądzi, że taka ziemianka...
Musiał być głowami rodziny, no można właśnie, powiedzieć. Więc,
czy taka ziemianka, która przez 10 czy 15 lat prowadziła folwark i utrzymała go, to ona była popychlem? Także czy ona sobie dała odebrać to wszystko? Także była naturalnym autorytetem i nigdy takiej sytuacji nie było. Także w związku z tym, ja mówię, kult maryjny i kult Matki Polki sprawił, że Polska jest krajem matriarchalnym, a jest matriarchalnym dlatego, że tradycja i wychowanie w bardzo dużym stopniu w rodzinach patriotycznych przez ostatnie 200 lat opierało się na kobietach, bo często mężczyźni właśnie albo ginęli, albo byli aresztowani, albo byli zsyłani i wtedy ten obowiązek przekazania tradycji spoczywał na kobietach i idealnie tak było w mojej rodzinie, jeżeli chodzi o moje babcie i moją mamę. I to powodowało taką naturalną odtrutkę, także po pierwsze, no, nikt nie musiał mi tłumaczyć, jakby nigdy nie było żadnym zaskoczeniem kwestia 17 września, bo moja rodzina przeżyła to na własnej skórze. Klimat, który jest w genialnej powieści Józefa Mackiewicza, Droga donikąd, tej sytuacji właśnie Wileńszczyzny pod okupacją sowiecką, to jest klimat, który doskonale jakby znam z opowieści moich babci, moich stryjów, którzy wtedy już jako dorośli mężczyźni tą historię przeżywali. I to oczywiście prostowało kręgosłup, także no nie było, nie miałem problemu, że ktoś mnie musiał instruować, co to jest Katyń, nikt nie musiał mnie instruować, co to były zsyłki ludności polskiej, w jakich warunkach się odbywały. Najmłodsze dzieci mojego pradziadka zamarzło w trakcie tej operacji w drodze na Syberię. W związku z tym całe to okrucieństwo było naturalnym bagażem, który przyswoiłem w domu. No i to oczywiście spowodowało zoologicznym antykomunizmem.
To, co pan powiedział o tym matriarchacie, to jest troszkę przypomina to, jak rozumiem, podobnie jak, nie wiem, piłkarze różnych drużyn, którzy klękają, przepraszając za swój rasizm, mieli przepraszać Murzynów. No tak, no my byliśmy Murzynami Europy przez ten czas i czasami sobie myślę, że przed meczem z Rosją, teraz nie było meczu z Rosją, był walkowy, albo meczem z Niemcami, to tamci piłkarze powinni klękać, gdyby miało być jakoś zachowanie proporcji. I tu mamy ten właściwie polski feminizm, można powiedzieć, nie przypadkiem te prawa kobiet u Piłsudskiego miały od razu znaczenie w czasie, kiedy był ten strajk kobiet. No i nagle pojawiły się te słowa o dyskryminacji kobiet w Polsce. No to zacząłem o tym mówić. Mówię, no, przypominać postawy polskich kobiet, ale nie tylko tych takich kobiet, które były, nie wiem, nastawione konserwatywnie, ale nie wiem, Zofia Stryjeńska czy Hanka Ordonówna, artystki. Ich wielki później patriotyzm, ich wielkie przekonanie co do... Pisała Zofia Stryjeńska, że Polska jest już na emigracji, że Polska to jest taki obszar wolności pomiędzy barbarzyńcami ze wschodu i zachodu i żebyście nam przestali nas atakować, to staniemy się spichlerzem Europy, wręcz to będzie dla nas raj. W ten sposób to opisywała. I to były takie kobiety, można by powiedzieć, które no, na Zachodzie były postrzegane jako feministki. Czyli to wszystko w tej tradycji, kiedy Prymas Tysiąclecia pisał o tej roli kobiety i pisał, że szanujemy kobietę matkę, kobietę konsekrowaną, ale szanujemy kobietę realizującą się poprzez pracę zawodową. To jakby było u nas tak zakorzenione, że ta ideologia strajku kobiet, która weszła nagle z wielkim hukiem, bo to były potężne manifestacje, ja wtedy napisałem, że to nie ma, że ponieważ to nie ma zakorzenienia, nie ma podstaw, nie ma, niczego nie ma takiego w historii nie było, to opadnie, bo nie będzie miało o co się zaczepić, tak?
No, jeżeli spojrzymy na XIX wiek, no to jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to chociażby ziemianki Emilii Jeszczeniecka, istotny element konspiracji 1846 roku. Nie, jakby, nie tylko jako ktoś udzielający wsparcia, ale normalny, istotny uczestnik konspiracji, organizujący akcję, a dodatkowo dużo mężniejsza niż Ludwik Mirosławski, który ją w sposób okrutny wsypał. Także zeznając łącznie z tym, jak tapeta wyglądała w pokoju, w którym udzielała mu gościny. Chociażby no, wybita postać Izabela Ziałyńskich-Czartoryska, która, dzięki której mamy Gołuchów i tą potężną kolekcję. To były kobiety instytucje. Także w związku z tym próba opowieści, a tak samo to, co jest na przykład pokazane w placówce Prusa. Także również w rodzinie chłopskiej, kongresowiackiej, rodzina pełni kluczową rolę, taką organizacyjną, sprawczą, motywującą. Także, czyli można uznać, że jest jakby, że rodzina Ślimaka jest rodziną partnerską. Także, ponieważ Ślimak nie podejmuje żadnej istotnej gospodarczej decyzji bez konsultacji z żoną. Jest to całkowicie chybiona historia, bo jak powiedziałem, wynika z tego, że rola kobiety na ziemiach polskich była rolą, która ze względu na kult maryjny, a z drugiej strony na taką ikoniczną rolę, jakby kobieta matka Polka była postacią, to nawet działało na ubeków. Ponieważ jak moja mama, jak mnie 28 kwietnia aresztowali, to naubliżała im tak porządnie, przypomniała historię z tym, ze swoim ojcem i to powodowało taką sytuację, że podczas któregoś przesłuchania jeden z tych uboków tak pochyla się nade mną i do ucha mówi: a pan nie lubi ruskich? A ja mówię: oczywiście, że nie lubię.
Ja też.
Także to są oczywiście takie historie, ponieważ ta matka Polka, tak samo jak szła do prokuratora, to mówiła, że tam przez 2,5 miesiąca nie dajecie jakby zgody na paczkę, to lepiej NKWD się zachowywało, bo jakby już po 2 tygodniach mama mogła zanieść do więzienia w Brześciu dziadkowi paczkę. To mówi, to NKWD lepsze od was. Także oczywiście to powodowało pewną konsternację.
Dzisiaj mamy matki żołnierzy w Rosji, które w czasie wojny w Czeczeniu odegrały pewną rolę. W tej chwili znowu to się pojawia, wspomnijmy, był pan już kiedyś w wywiadzie z chuliganem, opowiadając tą swoją historię, ale to spowodowało pana zaangażowanie się w opozycję, no i to było takie zaangażowanie na początku dosyć alternatywne, bym powiedział, tam się rewolucyjne organizacje nastolatków pojawiły.
Szukaliśmy naturalnego punktu odniesienia. To, co było dostępne, no to wtedy lata 70., przypominam, to ta wielka fala ruchów kontestacyjnych, no, które czasami tak jakby kończyły się jak Monteneros, Tupomaros, czy Rote Armee Fraktion, czy Czerwone Brygady działalnością terrorystyczną. W związku z tym szukaliśmy jakiegoś punktu odniesienia. W związku z tym to miało taki charakter, był to anarchizm antykomunistyczny, co nie jest jakby zupełnie niemożliwe, bo w XIX wieku sporo anarchistów było bardzo zżerzertymi krytykami Marksa i marksizmu.
No i było wielu anarchistów propolskich, bo Polska i nasza wolność, walka za wolność naszą i waszą inspirowała Bakunina nawet, tak, popierał powstanie styczniowe.
Było tym naturalnym elementem, była pewnego rodzaju sztandarem. Natomiast tą podobną sytuację mamy, jeżeli chodzi o w tej chwili Ukrainę, jest duże zaangażowanie kobiet ukraińskich.
Widzimy polskich księży na Ukrainie, najbardziej takie zdecydowane wypowiedzi w polskich programach publicystycznych, pełna identyfikacja z walką Ukrainy o wolność. Są także polscy księża w Mariupolu, czyli w tych miejscach, gdzie jest najgorzej. Widać też postawę Polaków wobec tego i to jest coś wyjątkowego, na czym pewnie powinniśmy się chwilę zatrzymać. Kiedy mieliśmy tych udawanych uchodźców, czyli imigrantów przesyłanych przez Łukaszenkę, bodaj 84% Polaków w sondażu powiedziało, że popierają Straż Graniczną i wojsko na granicy, kiedy teraz był na początku sondaż, czy powinniśmy przyjmować uchodźców ukraińskich, tylko 4% Polaków było przeciwnych. Tam było rozbite to na różne, na tych, co twierdzili, że bardziej, że mniej, ale tylko 4% było przeciw, czyli w naszych głowach jakoś to wszystko trwa. Jeśli jest tak, jak mówią specjaliści, że Władimir Putin liczył na destabilizację Zachodu poprzez falę uchodźców, w tym na pierwszym miejscu destabilizację Polski, no to wydaje się, że tym, co stanęło na przeszkodzie, tego jest jednak polskie chrześcijaństwo. No, stare, dobre chrześcijaństwo, i nie mówię tylko o ludziach, nie wiem, głęboko wierzących, którzy wzięli do domów wręcz tych Ukraińców, ale także o Polakach, którzy może dzisiaj nie są głęboko wierzący, albo wręcz są niewierzący, no ale są od pokoleń wychowani w tej kulturze chrześcijańskiej. Stało się coś, zdaje się, że czego Rosja nie przewidziała w tej sprawie.
Tutaj po pierwsze, że tam mieliśmy do czynienia od początku do końca z wyreżyserowaną operacją. No, Białoruś to nie jest taki kraj, tam sobie nie można tak sobie pojechać, tak sobie jeździć. Także jak ja byłem w 2012 roku, tak, w 2012 roku byłem na Białorusi z moim kolegą. Pojechaliśmy właśnie na teren tego zasianka Mazowie, gdzie zostało teraz tylko parę chałup. No to sam proces poruszania, po pierwsze w strefie przygranicznej w ogóle nie można się poruszać bez pozwolenia. Jest pas przygraniczny, w związku z tym ich obecność tam, no, dla każdego cokolwiek świadomego człowieka była wiadomo, że jest od początku do końca wyreżyserowana. Przypomina to trochę działalność takich ludzi, którzy, przemytnicy ludzi w Libii, ładowali na takie półdziurawe pontony tych tam uchodźców czy imigrantów z Czadu, czy z Bóg wie skąd. Po czym przejmował to jakiś statek tak zwany humanitarny, który wiózł ich jakby na to. I jakby w ramach tego pakietu jakby było to, nie przejmujcie się, bo za 10 czy 12 kilometrów ktoś was przejmie. Czasami nie przejął i ci ludzie oczywiście ginęli w potwornych warunkach, tonąc w morzu. Natomiast jakby to był taki pakiet. I teraz ci wszyscy, którzy mówili, że tu właśnie teraz będziemy przyjmować, to tak naprawdę podtrzymywali ten zbrodniczy proceder wykorzystywania ludzi właśnie z krajów Bliskiego Wschodu czy z krajów afrykańskich, mówiąc im, że tutaj zapłacicie parę tysięcy dolarów, a my wam zapewnimy bezpieczne przejście przez granicę, a tam was podejmą różni sojusznicy, którzy chętnie wam pomogą dostać się do ulubionej tam Niemiec, Holandii, czy gdzie tam chcieli się udać. I to była oczywiście wyreżyserowana sytuacja. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z realnym konfliktem, z realnym zagrożeniem.
To z ludźmi, którzy uciekają spod bomb, przed wojną, kobietami, tak, dziećmi, a nie mężczyznami z drągami, tak jest, jak tam.
To wyraźna sytuacja. I jedna z pracujących tu w Poznaniu Ukrainek zwróciła się do mnie, że ucieka jakby jej dwie znajome z trójką dzieci, no to zostały przyjęte, no bo to naturalna sytuacja. Jeżeli one były ze wschodniej Ukrainy, zaczęły padać pociski rakietowe w okolicach ich domu, no to naturalną formą była ucieczka, ale ich mężowie zostali tam i bronią Ukrainy z bronią w ręku. W związku z tym, no, tu była prosta odpowiedź. Trzeba tym ludziom pomóc i im lepiej to zrobimy, i na pewno zdaliśmy jako społeczeństwo egzamin. No i tylko niektóre osoby, takie jak pani Ochojska, której się myli pogranicznik polski, białoruski, bo wiadomo, pogranicznik to pogranicznik, obojętnie. Jak bije białoruski, to i tak odpowiada rząd polski, także w związku z tym...
Nie, no to było rzeczy niewyobrażane, bo ci przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, niekiedy cynicznie, ale niekiedy zupełnie nieświadomi. No przyczyniali się do tego, że Łukaszenka kolejnych tych ludzi tam wysyłał, no bo on wysyłał, żeby dokonać nacisku na polski rząd. A nacisk na polski rząd był skuteczny, kiedy tam byli ci rozhisteryzowani ludzie, którzy mówili, że to polski rząd jest winny.
I z drugiej strony no, każda taka osoba, którą przy pomocy tych organizacji trafiała do Niemiec, no to na mediach społecznościowych mówiła, o popatrzcie, zobaczcie, tam przeszedłem, już jestem, także w tym moim miejscu przeznaczenia. W związku z tym wiadomo było, że ta operacja od początku do końca była wyreżyserowana gdzieś tam między siedzibą jakichś służb rosyjskich, a służbami białoruskimi.
A w tej sprawie mamy zupełnie inne zachowanie Polaków. Ja jechałem z Warszawy do Poznania w pociągu. Mhm. Spotkałem mamę z Turką, z truskawca Ukrainki, która mówią tak, no przy granicy nas wziął pierwszy samochód, jak tylko przeszłyśmy przez nią. W Warszawie na dworcu centralnym pierwszy napotkany Polak kupił nam bilet. Nie wiedziałyśmy, gdzie jest ten Borek Wielkopolski, gdzie będziemy wysiadać, to nam kupił do Rzepina, do granicy na wszelki wypadek. Przyszły do pociągu, ja tam z nimi rozmawiam, mówię, no to chodźcie, coś was wezmę, chociaż coś zjemy w Warsie. Okazało się, że w Warsie nie muszę płacić, bo dziewczyna, i to chyba ta zwykła dziewczyna mająca fajencję ten Wars, mówi, że dla Ukraińców u niej jest jedzenie za darmo. Nie? No, po czym no, wysiadłem w Poznaniu na dworcu, spotkałem kibica Lecha z dawnych czasów, kolegę, co ćwierć wieku na mecze Lecha chodzi, no i on w roli wolontariusza. Zupełnie inna postawa Polaków i te próby jakby rozgrywania już jakichś tu konfliktów polsko-ukraińskich raczej spełzają na niczym.
Oczywiście są osoby, które jakby przypominają w tej chwili rzeź na Wołyniu. To nie oznacza, że my zapomnieliśmy, że to miało miejsce. Oczywiście. I że doszło do jakby potwornego okrucieństwa. Natomiast no, możemy jeszcze niektórzy właśnie mówią, a i teraz z nimi się sojuszniczyć. No, jesteśmy w NATO z potomkami tych, którzy wymordowali miliony Polaków. Także wprowadzili zupełnie obłąkańczy system eksploatacji narodu polskiego. No i jednak okazuje się, że można to robić. Widać, że również w Niemczech echa propagandy goebbelsowskiej wydawałoby się, że już tylko w podręcznikach historii do przeczytania, okazuje się, że mogą się pojawić. Więc na pewno jakby akcentowanie tego i opowiadanie, że teraz jak było im pomagać, bo tam coś tam doszło do rzezi i to wszyscy pamiętamy, i to nie oznacza, że jeżeli w tej chwili współpracujemy i pomagamy, to zapominamy o ofiarach. Nie zapominamy. I ten proces oczywiście będzie musiał trwać. Natomiast sądzę, że teraz będzie dużo łatwiej ten proces przeprowadzić, ponieważ no, Ukraińcy również ze strony tej propagandy rosyjskiej cały czas byli karmieni różnymi historiami, do czego to wszystko
tak, doprowadzić. Naprawdę to mi się wydaje, że to było tak, że to, co mówiono o ukraińskich nazistach i to, co mówiono o dyktaturze w Polsce, to była jednak część tej samej propagandy mającej na celu odbudowę Imperium Rosyjskiego.
Teraz tak? Te Ukrainki, które goszczę, no, mają kontakty również z osobami, które były na terenach chociażby w Melitpolu, no to jakby ci rosyjscy żołnierze jakby spodziewali się, że będą tam witani z kwiatami, że tam no, przegonią garstkę banderowskich policjantów i wtedy ta rosyjskojęzyczna ludność z kwiatami wyjdzie witać ich jako wybawicieli, a usłyszeli wypowiedzi rodem z Wyspy Węży, także... No więc i to było powiedziane dobrym rosyjskim językiem, także nawet bez chlenia. To, co w tej chwili tam się wydarzyło, no, miasto Charków, potężne miasto, to są jakby pobudowane w takim stylu naszych Rata i Piątkowa, tylko jeszcze takie wysokie, wielkie domy, no, które też tam kosztują pewnie około 2000 dolarów, czyli ci ludzie tam albo pracując za granicą, albo tam różne rzeczy inwestując przez całe swoje życie, dorobili się tych mieszkań i teraz one są systematycznie niszczone. W tej chwili jakby to, co tam się dzieje, to bez przykładu, bo to każdy widzi, to nie było tak, jak oni opowiadali, że oni tam atakują cele wojskowe, tylko Charków, Sumy, to jest sytuacja rąbania systematycznie przy pomocy, jeżeli mocna rakieta rąbnie w jeden dom, to w następnych dwóch wylocą szyby od góry do dołu. To nie jest to, że to możemy sobie wyobrazić, tak jak mamy bloki, mamy wyobrazić.
Tych relacji słuchamy, tak, słuchamy codziennie. Zbigniew Czerwiński był moim gościem dzisiaj w wywiadzie z chuliganem. Historia łącząca się ze współczesnością, przyczyna szczególnej wrażliwości Polaków na to, co dzieje się w Ukrainie. Nasze historie, historie wywózek, wszystko to dzisiaj wraca na naszych oczach. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.